Dzień dobry. Przed mikrofonem Anatol Jaśkowiec.
I Michał Górski. Witamy w podcaście Mercator.
Czyli z łaciny handlarz.
Razem będziemy Państwu opowiadać o problemach tego świata z perspektywy gospodarki, handlu i polityki.
Podcast jest realizowany jako projekt Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego.
Zapraszamy do słuchania.
Dzień dobry Państwu. Dzisiejszy podcast postanowiliśmy zadedykować najstarszemu funkcjonującemu systemowi płatności, czyli hawala, nazywanym czasami niewidzialnym bankiem. Porozmawiamy o nim, ponieważ jest to system o tradycji sięgającej zapewne tysiącleci, a słabo znany w naszej kulturze, a jednocześnie świetnie prosperującym. W jaki sposób setki tysięcy azjatyckich czy też afrykańskich pracowników przekazują pieniądze z Europy do swoich rodzin, chociaż często nie mają prawa pobytu i nie założyli na pewno konta bankowego? Jak rozlicza się handel w państwach, gdzie nie ma dostępu do banków? Hawala pozwala zrozumieć, że uporządkowany świat banków, regulatorów, SWIFTów i IBANów jest przez setki tysięcy osób zastępowane przez przekazanie swoich pieniędzy z kontynentu na kontynent, dosłownie na słowo honoru.
Sama nazwa hawala tłumaczona jest z arabskiego bezpośrednio jako zaufanie albo transfer. I to właściwie na tym opiera się ten system, na wzajemnym zaufaniu agentów zajmujących się transferami pieniędzy. Tacy agenci nazywani są hawaladar i tworzą rozległą sieć powiązań na całym świecie, choć głównie mówimy tu o Bliskim Wschodzie, Afryce i Południowej Azji. W systemie hawala pieniądze są przesyłane za pośrednictwem sieci agentów, właśnie hawaladarów, a transfer pieniędzy odbywa się bez faktycznego przemieszczenia fizycznych pieniędzy. Najbardziej precyzyjną definicją jest przelew pieniędzy bez przepływu pieniędzy. Przy czym nie chodzi tu o to, że pieniądz staje się cyfrowy i zmniejsza się jedynie liczba na jednym koncie, na drugim zwiększa, tak jak to działa w nowoczesnych bankach. Nie, tutaj pieniądz nie przenosi się z konta na konto, tylko pozostaje cały czas w tym samym miejscu. Hawaladarowie działają poza tradycyjnymi, nowoczesnymi kanałami bankowymi oraz poza innymi systemami transferów pieniężnych. Działają nieformalnie i z minimalnym użyciem nowoczesnych technologii, bo cały system wywodzi się już z XIV wieku. Myślę, że najlepiej jest wytłumaczyć system hawala na podstawie przykładu. Wyobraźmy sobie, że na przykład taki obywatel Iraku mieszkający w Bagdadzie chciałby zamówić towar, na przykład kilogram szafranu z Iranu, aby móc go potem dalej odsprzedawać w swoim sklepie na targu w Bagdadzie. Jednak z jakiegoś powodu, na przykład z powodu sankcji na Iran albo upadku systemu państwowego w Iraku, a przy okazji systemu bankowego, na skutek inwazji zza oceanu lub ze strony sąsiadów, taki człowiek nie mógłby w żaden sposób dokonać zapłaty za zamówiony z Iranu szafran. A jeżeli nie może dokonać zapłaty, to znaczy, że nie może go najpierw zamówić, co skutkuje tym, że po prostu nie miałby czym handlować. Wtedy jedynym wyjściem pozostaje mu dokonać płatności za pomocą systemu hawala. W praktyce wygląda to w ten sposób, że taki człowiek udaje się do agenta hawaladara w Bagdadzie, płaci mu na przykład $3000, bo taka jest mniej więcej cena za kilogram szafranu, i mówi, że te pieniądze mają trafić do kontrahenta znajdującego się w Teheranie. Hawaladar z Bagdadu przyjmuje te 3000 dla siebie i dzwoni do hawaladara w Teheranie, żeby ten ze swojej własnej kieszeni wypłacił $3000 dla producenta szafranu w Iranie. Jednocześnie ustalany jest na przykład jakiś kod odbioru lub jakieś inne hasło, aby pieniędzy nie odebrała przypadkiem osoba nieuprawniona. Powstaje więc pytanie, jaki interes w tym biznesie ma więc hawaladar z Teheranu, skoro musiał wydać $3000 z własnej kieszeni? Otóż takie transfery pieniędzy dokonują się masowo w obie strony, z Teheranu do Bagdadu, z Bagdadu do Teheranu i pomiędzy innymi miastami. W naszym przypadku hawaladarowie z Iraku i z Iranu po jakimś czasie się spotkają i wyrównają swoje rachunki. Agent z Bagdadu oddaje całe 3000 dolarów, agentowi z Teheranu tyle, ile wynosiła wartość transferu. Gdzie w takim razie pojawia się zysk u tych agentów? Podczas przyjmowania oraz wydawania pieniędzy każdy z hawaladarów oprócz pieniędzy przeznaczonych na transfer pobiera prowizję, z której potem sam się utrzymuje. Dodatkowo, często transakcje na Bliskim Wschodzie nie dokonują się w dolarach, tylko w lokalnej walucie, więc dodatkowym atutem systemu hawala jest omijanie oficjalnych kursów wymiany walut i omijanie wysokich opłat pobieranych przez banki. Agenci systemu, hawaladarowie, sami ustalają między sobą stawki wymiany walut, z reguły dużo niższe niż te oferowane przez banki, a w konsekwencji dzięki temu są bardziej atrakcyjnym graczem na rynku i sami pobierają prowizję od tego przewalutowania. Unikalną cechą systemu jest brak użycia weksli albo jakichkolwiek wekslopodobnych dokumentów. Cała transakcja odbywa się bez żadnego oficjalnego dokumentu potwierdzającego przelew. Wszystko opiera się na zaufaniu pomiędzy agentami. Z jednej strony oznacza to absolutny brak formalności, efektywność i niskie koszta, ale z drugiej strony system nie jest opatrzony w żadne ramy prawne. Agentom nie przysługują żadne wzajemne roszczenia o zapłaty, czyli system jest po prostu niebezpieczny pod względem prawnym. W związku z tym sieć hawaladarów najczęściej opiera się na przynależności do tej samej rodziny, wioski lub klanu. Oszustwa albo niewywiązanie się ze swoich zobowiązań są odbierane jako utrata zaufania i wykluczenie z sieci powiązań hawaladarów, a często to prowadzi do ciężkich problemów finansowych tej osoby wykluczonej.
Spróbujmy spojrzeć teraz na instytucję hawali z perspektywy historycznej. To wydaje mi się być potrzebne, żeby uświadomić sobie, o jak bardzo zakorzenionej instytucji prawa i handlu mówimy. W nomenklaturze międzynarodowej tego typu instytucje jak hawala określone są jako IFT, czyli nieuregulowane systemy transferu pieniędzy. I w czasach wcześniejszych, za chwilę dojdziemy do tego jak bardzo wczesnych, służyły do finansowania handlu. Powstały z powodu licznych niebezpieczeństw związanych z podróżowaniem ze złotem i innymi formami płatności po szlakach handlowych obleganych przez różnej maści bandytów. Źródła podają nam, że hawala jest systemem wywodzącym się z Indii, chociaż niektóre inne źródła wskazują na pochodzenie ze świata islamu. Wydaje się to nieistotne. Bardzo możliwe, że podobne potrzeby powołały do życia podobne instytucje mniej więcej w tym samym czasie w kilku ośrodkach handlu. Warto zauważyć, że żaden z kluczowych ośrodków handlu w czasach, o których mówimy, nie leżał w Europie. Pierwsze opisy hawali jako pojęcia prawnego sięgają, jak słusznie zauważyłeś, początku XIV wieku. Chociaż rzeczywista praktyka, o której mówimy, istniała przynajmniej od VIII wieku naszej ery i dotyczyła handlu pomiędzy indyjskimi, arabskimi i muzułmańskimi kupcami, którzy działali wzdłuż jedwabnego szlaku i poza nim. Uważa się, że hawala powstała w ramach finansowania handlu transgranicznego, dalekosiężnego wokół powstających ośrodków handlowych we wczesnym średniowieczu. Warto zauważyć, że hawala miała istotny wpływ na powstanie średniowiecznych instytucji prawa zarówno common law, jak i prawa opartego na prawie rzymskim, mówię tutaj o prawie francuskim czy włoskim. Już fonetycznie można się zorientować, że takie instytucje jak francuski awal czy włoski awallo nawiązują wprost do brzmienia hawala. Lokalne systemy IFT były szeroko stosowane w Chinach i innych częściach Azji Wschodniej i nadal są tam używane. Występują one pod różnymi nazwami. Na Filipinach jest to padala, w Indiach jest to hundi, a w Tajlandii phekwan. przepraszam wszystkich, którzy znają te języki lepiej ode mnie i mogą poprawić moją wymowę. System Hawala jest obecnie powszechnie stosowany, ale historycznie kojarzy się z Azją Południową i Bliskim Wschodem. Obecnie jego głównymi użytkownikami są członkowie społeczności emigrantów, którzy dotarli do Europy, regionu Zatoki Perskiej czy Ameryki Północnej i wysyłają przekazy pieniężne do swoich krewnych na subkontynencie indyjskim, w Azji Wschodniej, Afryce czy Europie Wschodniej. Ci emigrujący pracownicy ożywili rolę i znaczenie systemu Hawala, który dla transgranicznego handlu ma coraz mniejsze znaczenie. Dlaczego Hawala jest tak bardzo atrakcyjna? Dlaczego trwa od prawdopodobnie 1500 lat? Wyjaśnia to według mnie zarówno czynnik ekonomiczny, jak i kulturowy. Hawala jest tańsza, szybsza, prawdopodobnie bardziej niezawodna i wygodniejsza niż biurokratyczne usługi sektora finansowego. Hawalarze pobierają opłaty lub czasami wykorzystują spread walutowy do generowania dochodów, a opłaty pobierane przez hawaladarów od transferu środków są niższe niż opłaty pobierane przez banki i inne firmy przekazujące środki finansowe, głównie dzięki minimalnym kosztom ogólnym i braku kosztów regulacyjnych dla hawaladarów, którzy, przy okazji trzeba zaznaczyć, często są po prostu przedstawicielami danej społeczności, którzy prowadzą mały biznes i funkcja hawaladara jest tylko dodatkowym źródłem dochodów.
System Hawala to pewnego rodzaju fenomen w XXI wieku. Powodów, dla którego ludzie wciąż używają tego średniowiecznego systemu płatności, jest kilka. Przede wszystkim Hawala pozwala ludziom przesyłać pieniądze, nawet jeśli ich kraj nie ma utworzonych żadnych formalnych relacji bankowych z innymi krajami, a nawet kiedy nie ma stabilnego systemu bankowego w samym kraju. Jako przykład może posłużyć państwo upadłe Somalia lub pogrążony w wojnie Jemen. Hawala jest też bardzo użyteczna dla osób bez dowodu tożsamości kraju, w którym żyją, a przez co nie mają możliwości założenia konta bankowego. O ile w krajach europejskich to nie wydaje się problemem, tak na Bliskim Wschodzie zjawiska masowych migracji i uchodźców, prześladowania mniejszości, odbierania im praw to zjawiska relatywnie częste. Zresztą w samej Unii Europejskiej istnieją ukryte siedziby hawaladarów, ukryte, bo nielegalne, z których korzystają uchodźcy, najczęściej nielegalni uchodźcy, którzy pragną przesłać zarobione w Europie pieniądze do swojej rodziny, która została w Azji lub w Afryce. Jednak najważniejszą cechą Hawali z perspektywy naszego podcastu jest to, że system ten pozwala na omijanie międzynarodowych sankcji gospodarczych, które mają na celu uderzenie w gospodarkę konkretnego państwa i odcięcie go od globalnych łańcuchów dostaw. Tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, po nałożeniu bardzo silnych międzynarodowych sankcji finansowych na Afganistan w wyniku przejęcia władzy przez Taliban, Afgańczycy próbują obejść blokadę za pomocą właśnie systemu Hawala. Jednak absolutnie najważniejszą rolę Hawala odgrywa w przypadku Iranu. W 2022 roku Iran, pomimo 4 dekad sankcji, a pierwsze z nich pojawiły się w 1979 roku po obaleniu Szacha Pahlaviego, Iran wciąż znajduje się na 17. miejscu na świecie pod względem PKB według rankingu ONZ-u, co oznacza, że jest większą gospodarką niż Polska, Holandia, Szwajcaria czy nawet Zjednoczone Emiraty Arabskie. Jak więc to możliwe, że kraj odcięty gospodarczo od świata, parafrazując Wyspiańskiego, nadal trzyma się mocno? Financial Times w 2008 roku przeprowadził bardzo ciekawy wywiad z teherańskim przedsiębiorcą o imieniu Shahroom, który wyznał, że przeprowadza różnego rodzaju inwestycje na całym świecie poprzez właśnie system Hawala. Mówił, że nawet dokonuje płatności z kontrahentami w samych Stanach Zjednoczonych, a pieniądze po prostu przychodzą przez Turcję albo Dubaj. Financial Times sugeruje także, że nawet handel towarami pomiędzy Iranem a Unią Europejską na dużą skalę jest możliwy dzięki Hawali, a odbywa się on między innymi właśnie przez ten sam Dubaj i inne kraje Zatoki Perskiej, które zarówno hostują siedziby hawaladarów oraz jednocześnie udostępniają swoje porty jako miejsce przeładunkowe towarów, które potem udają się do Iranu. Wisienką na torcie użyteczności Hawali w omijaniu sankcji gospodarczych jest to, że rosyjscy oligarchowie po nałożeniu sankcji na Rosję w początku tego roku, między innymi chodzi tu o zablokowanie SWIFT-u, zaczęli używać tego systemu do ratowania swoich majątków. Z jakiegoś powodu, gdy odwiedzałem Dubaj w marcu tego roku, widziałem ogromną ilość Rosjan i wydaje mi się, że chyba emiratcy hawaladarowie mogli być tego powodem.
Warto dodać, Anatolu, że prawdziwy renesans badań nad Hawalą nastąpił po ataku terrorystycznym na World Trade Center. Faktycznie, jeżeli będziecie Państwo chcieli poszukać informacji o Hawali, większość artykułów, które znajdziecie, będą datowane na około roku 2003-2004. Dzieje się tak, ponieważ po atakach terrorystycznych z 11 września 2001 roku rząd USA podejrzewał, że niektórzy brokerzy Hawali mogli pomagać organizacjom terrorystycznym w przekazywaniu pieniędzy na finansowanie ich działalności. Raport Komisji Senatu w sprawie zamachu z 9 września potwierdził jednak, że większość funduszy użytych do sfinansowania zamachu nie została wysłana przez system Hawala, ale zwykłym przelewem do SunTrust Bank na Florydzie, gdzie dwóch zamachowców otworzyło konta osobiste. Jednakże w związku z silną presją władz amerykańskich podejmowane są szeroko zakrojone działania, które mają na celu delegalizację praktyk Hawala dla przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy w skali globalnej. Czy inicjatywy te przyniosą pożądany efekt, to dopiero się okaże. Jednak wiele sieci Hawala zostało zamkniętych, a wielu hawaladarów zostało skutecznie oskarżonych o pranie brudnych pieniędzy. Jest to jednak skromny efekt globalnych działań, a wielu ekspertów zwraca uwagę, że zdecydowana większość osób korzystających z tych nieformalnych sieci robi to w celach innych niż związane z terroryzmem czy handlem narkotykami. Dowodem na to, że Hawala nie jest jedynie metodą prowadzenia działań nielegalnych, było szerokie korzystanie z Hawali w Afganistanie dla dostarczania pomocy humanitarnej i rozwojowej przez dużą część międzynarodowych organizacji pozarządowych, organizacji darczyńców czy przez agencje pomocy rozwojowej. Ma to proste wytłumaczenie. System Hawala nie miał po prostu żadnej alternatywy na tym terenie.
Ten system jest czymś naprawdę fascynującym i unikalnym we współczesnym świecie, a jednak istnieje dłużej niż koncept rynku finansowego i giełdy papierów wartościowych. Hawala pozwala na omijanie międzynarodowych sankcji gospodarczych, pozwala na utrzymywanie kontaktów handlowych pomimo upadku państwa lub toczącej się wojny, a nawet na finansowanie terroryzmu. Z jednej strony ze względów bezpieczeństwa próbuje się ją ująć w ramy prawne i podporządkować państwu, z drugiej strony jest to bardzo wygodne narzędzie polityczne nie tylko dla samych arabskich szejków, ale także dla rosyjskich oligarchów, a kto wie, pewnie i amerykańskiego CIA. W kontekście obchodzenia sankcji, oczywiście za pomocą tego systemu nie da się całkowicie zniwelować konsekwencji blokady gospodarczej i finansowej, ponieważ zbyt duże jednorazowe transfery pieniędzy mogą wydawać się podejrzane dla służb bezpieczeństwa oraz urzędów skarbowych państw próbujących Hawalę zwalczyć. Umowną, bezpieczną granicą jest jednorazowy przesył 100 tysięcy dolarów, tak więc za pomocą Hawali nie zrealizujemy wielomiliardowej inwestycji lub płatności za dostawę tankowca z ropą naftową.
Z kolei dla mnie fenomen Hawali nie jest ograniczony jedynie do alternatywy dla globalnych systemów bankowych. Jest rzeczą absolutnie fascynującą, że instytucja będąca podstawą bezpiecznego, transgranicznego handlu powstała w kulturach, które dla niektórych Europejczyków wydają się mniej wyrafinowane niż nasz zachodni świat. Według mnie jest to dowód na to, że postrzegamy samych siebie poprzez historię ostatnich kilkuset lat, natomiast zapominamy, że inne kultury potrafiły wytworzyć instytucję, która jest nadal żywa i która była inspiracją dla rozwoju europejskiego prawa handlowego. Po raz kolejny historia pokazuje nam, jak poważnym błędem jest prezentyzm, a jak ważne jest zachowanie pokory wobec innych kultur.
To już wszystko w dzisiejszym odcinku Mercatora.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Instytutu BIRM oraz naszego Twittera i Facebooka. Wszystkiego dobrego.
I do usłyszenia.